co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 tylko w Radiu Free.
A nie, czekajcie, miałem co innego włączyć, żeby było jeszcze przyjemniej. O, posłuchajcie tego. No i od razu zrobiło się poświątecznie klimatycznie. Dzień dobry, bardzo gorąco witamy tych, którzy są razem z nami na YouTubie, na Twitchu Gramy na Maxa, na Facebooku Radia Free Gramy na Maxa. Tych, którzy włączyli sobie Radio Free o godzinie 20:00, są tacy szaleńcy, którzy słuchają nas w radiu i to jest piękne. Jadą sobie samochodem i myślą sobie, co by dzisiaj o grach posłuchać. Pyk, Gramy na Maxa przychodzi tutaj z odpowiedzią na każde wasze pytanie. Patryk Ciesielka po mojej lewej stronie, ja nazywam się Paweł Typiak. Dalej Wiktor Tarapacki, ja dalej nazywam się Paweł Typiak. A dalej jest Mateusz Zanowicz, siebie już nie będę trzeci raz przedstawiał, bo już wiecie. Jest jeszcze Bartek Matla, który obsługuje dzisiaj wideo, bo może nas właśnie oglądacie. Jest jeszcze Mateusz Fidut, który jeszcze tutaj biega, bo właśnie co chłopaki są jeszcze podekscytowani po ostatnim, bo dopiero co skończyli nagrywać jutrzejszy odcinek GNM+, i ja się wypytam o wszystko za chwilę, ale jest jeszcze Paweł Stachyra, który tam cały czas jakieś social media ogarnia.
Tak,
wiecznie zarobiony, ja nie wiem.
Był na plusie od początku.
Był od początku?
No.
To są szokowe sprawy. Jeżeli śledzicie nas na Spotify, to wspaniale i bardzo się cieszę, ponieważ dzięki temu będziecie mogli jutro, znaczy dzisiaj dostać ten odcinek, jeżeli nie słuchacie go na żywo, a jutro dostać o godzinie 20:00 na YouTubie, wcześniej chyba na Spotify, GNM+. Słuchajcie, będę dzisiaj recenzował dla was grę Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, ale właśnie wspomniałem tu chłopakom, że dostałem na urodziny najdłuższy tytuł gry, jaką widziałem i jaka mieści się na bocznej obwolucie Switcha. Nazywa się ta gra, muszę się zawsze skupić, jak to mówię, Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda.
Okay, tak.
I to się mieści z boku.
No mieści się.
I też chłopakom mówiłem, że myślałem, że do tej pory Super Sonic Acrobatic Racket Powered Battle Cars to była najdłuższa nazwa, czyli prequel do tej gry z piłką.
No samochody z piłką, Rocket League.
Rocket League, dokładnie. To wcześniej na PS3 była właśnie tamta Super Sonic Acrobatic i tak dalej. No, jeszcze nie odpaliłem, ale tak trzymam w tej folii na razie, bo to The Legend of Zelda.
Grałeś w Crypt of the Necrodancer?
Nie, właśnie.
To bardzo, bardzo przyjemna gra.
Właśnie tak słyszałem. Ja lubię właśnie rogaliki. Nie wszystkie, Hadesa. Lubię tylko. No, lubię Patryka, więc lubię też Binding of Isaac.
To jest taki naprawdę rogalik. To jest naprawdę roguelike, bo to naprawdę jest na zasadzie, że jak ta oryginalna gra rogue, że jak ty się ruszasz, to się postać, to się wrogowie też ruszają co ruch. I to jest właśnie fajne w tej grze.
Czy to jest wyznacznik rogue, to jest właśnie to?
No kiedyś tak było, potem to się zaczęło tak zmieniać, że roguelike to po prostu gry akcji i tyle, ale...
Aha, bo myślałem, czyli Superhot był pierwszym roguelike'iem,
W sumie? Trochę można tak powiedzieć. Nie pierwszą, bo wcześniej były inne, nie?
Okej.
Gry tego typu.
Ale Superhot generalnie miał poziomy i się przechodziło coraz dalej.
No właśnie. I nie dało się tak, bo ja myślałem, że...
To nie były losowo generowane. Musi być tak, losowo generowany.
To tu prawie tak jest podobno.
Musi być właśnie tak, że wrogowie się ruszają tak, jak ty się ruszasz.
To jest taki klasyczny bardzo.
Tak. Okay. To jest ten taki prawdziwy rogue.
Czyli Hades jest rogue light.
Tak się niby to powinno nazywać, ale to jest gra muzyczna też, więc to jest bardzo fajny gimmick.
Będę w to grał, tylko że najpierw mamy kilka rzeczy do ogrania, o których nie możemy nawet mówić na antenie. Czy Mateusz, możemy mówić o tej grze, co jeszcze nie ma premier? Mogę? Aha, że Dead Island 2.
I tyle, nic więcej.
Ale już spojrzałem w stronę Mateusza. Bo... A ile zajmuje? 67? Bo nie pamiętam, jakoś tak, coś koło tego. Jeszcze raz cię nie słyszę.
38 na
A, na Sirius jest 38. Wydawało mi się, że 68.
Ale możliwe, że u ciebie pobiera więcej tekstur na przykład.
Zerknę, bo nie zwróciłem na to uwagi. Ale tak, Dead Island 2 już jest na naszych dyskach i sobie ogrywamy. Żadnych wrażeń nie mogę wam zrobić. Tryb Mercenaries dodali do Resident Evil 4. odpaliłem, jest niesamowicie miodne. Naprawdę. To od razu zrobię szybkie takie pierwsze wrażenie z tego trybu, bo dzisiaj akurat ogrywałem. Miałem taką chwilkę. Więc jeżeli graliście w Resident Evil Mercenaries 3D na 3DS-ie, to nie powinna być pełna gra, to właśnie powinien być dodatek. I tutaj za darmo dodano do Resident Evil 4 Remake właśnie ten tytuł. I na czym to polega? Mamy, przynajmniej z tego co widzę na razie, bo grałem dosłownie 30 minut. Mamy trzy plansze, czyli tak jak w Resident Evil 4 mamy wioskę, zamek i wyspę. I mamy czterech bohaterów. I po przejściu każdej planszy, przynajmniej zagraniu raz, dostajemy kolejnego bohatera. Każdy się czymś różni i każdy ma jakąś supermoc. Czyli na przykład Leon Kennedy odpala dwoma gałkami wciśniętymi takiego uberkilla, że chodzi i jak macha mieczem, to dostaje dodatkowe punkty, sekundy i więcej obrażeń. I każdy strzał to więcej obrażeń.
Mieczem? Masz miecz w tym trybie?
Nie, nie mieczem, tylko nożem. Nożem. Ale na przykład jest ten Miguel.
Tak, Miguel.
Miguel, to on ma key baseballowy, wyobraźcie sobie. I kiedy odpala ten Uber atak, to zostawia laski dynamitu i idzie dalej. I czas schodzi, laski dynamitu zostawia, wiesz, wow. Za tobą idą przeciwnicy, a te laski sobie dynamitu wybuchają.
Przydatne.
Mam jeszcze też nową postać, ale jeszcze nią nie zdążyłem zagrać. Jest to bardzo grywalne i non-stop dostajemy jakiegoś minibossa wyjętego centralnie z całej fabuły Resident Evil 4. Czyli albo jest jakiś facet z tymi mieczami, nie chcę spoilować, albo mamy tutaj jakiegoś ziomka z tą piłą mechaniczną, o nim to wie każdy, więc niech będzie. Więc są tacy więksi i mniejsi, czy ten na przykład z młotem jeszcze, co tak kręci się dookoła. O, nawet widzę, że w tym momencie już odnalazł gameplay Bartek i albo możecie zobaczyć, już możecie zobaczyć, jak wygląda ten tryb. Naprawdę bardzo przyjemnie się w to gra, szczególnie, że czas jest ograniczony, cały czas musimy atakować kolejnych przeciwników, a oni atakują nas. Tutaj nie można się chować, biegamy dookoła, musimy rozkminiać plansze, które są zamknięte. No naprawdę czysta przyjemność. Nie zauważyłem, żeby dodali niestety jakieś achievementy w związku z tym. Szkoda, bo było, a może jeszcze dodadzą, to można rozwijać.
Mnie zdziwiło, że to jest darmowe w ogóle. Znaczy, bo to powinno być za darmo oczywiście taki tryb, ale tak. W dzisiejszych czasach... To tak aż dziwne.
To aż dziwne.
Że korpo taka duża dodała jednak za darmo.
Szczególnie, że najczęściej to się wiesz, co to jest w ogóle jakiś robot? Lilu Dallas Multipass albo jakiś numer 5 z tej wow. Nie wiem, wyrzucę go, poczekajcie. Dziwne jest, ponieważ często gry są, wycinana jest zawartość z gier wideo, a tutaj proszę bardzo, nie od razu, ty zresztą wspomniałeś na recenzji, że jeszcze ten tryb będzie dodany. Hmm. A nie wiesz, czy to jest taki standalone tryb, że możesz go mieć nie posiadając
nie,
gry?
Nie, musisz mieć. To jest dodatek do czwórki bezpośrednio.
Czyli tak samo jak mieliśmy remake trójki, to tam też było coś, taki dodatek RE, coś tam.
Możliwe. A to nie tam to powstało w ogóle?
Tak, to od razu było dostępne w pudełku
reverse,
z grą. Reverse, tak, to był taki asymetryczny multiplayer.
Ale to było okropne.
To było dziwne, aczkolwiek ja szanuję, że oni kombinują w ten sposób. Bardzo chciałbym zagrać na przykład w jakąś strategię typu XCOM, ale właśnie z Resident Evil, że mamy tych super bohaterów, każdy ma swoją umiejętność, to byłoby super. Wiktor, ty grałeś coś ciekawego, co podobno nie jest dobrą grą teraz, jak byłeś chory. Czy to przez święta było?
W sensie
Outcast.
Przed świętami.
Outcast, tak. Co to w ogóle jest? Bo ja nie ukrywam, znam tytuł.
Ja też właśnie
to jest
tytuł.
Gra jeszcze z końcówki lat 80. Boże, 90.
90.
90.
Czyli to
tak.
Nie może być złe.
Dokładnie.
Outcast.
Zazwyczaj jak są jakieś gry z początku, końcówki lat 90., to bardzo słabo się starzeją na przestrzeni lat. I...
Chyba, że są cel-shadingowe.
Chyba, że są już
cel-shadingowe. 2D.
Dobra, tak. Ale takie 3D z otwartym światem, które wyszły jeszcze gdzieś tam przed GTA 3, no to tak wydaje mi się, że no jest może no problematyczne znalezienie takiej dobrej gry, która by się zestarzała z godnością. A Outcast właśnie takie jest. Ale nie graficznie. Pod względem mechaniki, rozgrywki, gdzie... Bo to jest w ogóle przygodówka, ale akcji. Więc jest strzelanie, ale jest też dużo rozmów. Tylko, że świat dostosowuje się mocniej do tego, jak my zachowujemy się w świecie. I na przykład ja jakiś tam posterunek oczyściłem z...
O fuj, jakie czegoś. To brzydkie jest.
Prawda?
Właśnie Bartek to wrzucił teraz w naszym programie, żeby pokazać wam. O fuj! Weź Patryk, zerknij tutaj na ten ekran.
Okropne, brzydkie,
Patryk,
ale...
Patryk, straszne to jest.
To jest tak pięknie grywalne. Ono dostało jakoś, nie pamiętam, w 2015 roku jakiś remake, aha, który graficznie już jest ładny. Ojej. Ja specjalnie chwyciłem sobie za ten oryginalny, żeby móc ograć w przyszłości dwójkę, bo ona jakoś w tym roku wychodzi.
Dwójka będzie w tym roku.
Tak.
To, jak ale... widzę tę grafikę, to uwaga. Tak jak wiesz, jak ci ktoś znajomy pokazuje bardzo brzydkie, ale swoje dziecko i ty mówisz tak, o, może chociaż mądre będzie, tak. No nie?
Posłuchaj, tak na razie po tych, nie pamiętam ilu, 8 godzinach już?
Outcast.
Słuchaj, w ocenie od 1 do 10, tak... Odejmę za tą grafikę, niech będzie 9 na 10.
9 na 10?
Tak.
To jest tak To jest, coś czujesz, że to będzie gra dla ciebie.
Muszę zapytać, jak, na czym grasz?
Na PC-cie.
A to jest jakoś dostępne?
To jest na GOG-u dostępne, na Steamie. Na GOG-u w ogóle było rozdawane kiedyś za darmo. Chyba stąd to właśnie mam.
Jocet słodki, wiadomo.
Za darmo. Natomiast... ale poczekaj, bo ty rozumiesz, ty byłeś chory, czy to było przed świętami?
To było gdzieś przed świętami, kiedy zaczynałem być chory.
I powiedziała ci pani doktor, zostało panu 2 tygodnie życia, niech pan zrobi coś szalonego i ty zacząłeś grać w tę grę?
Dokładnie tak było. Czemu nie? W szpitalu dożylnie mi podawali.
Ale skoro gameplayowo jest dobra i wciągająca, to jakby grafika nie przeszkadza.
No nie przeszkadza.
Te gry mają taki urok z tych, te 3D wczesne, no niestety, że wyglądają brzydko. Na przykład, nie wiem, no MDK pierwszy na przykład sobie
opalcie dzisiaj. O, to jest dobry przykład.
Też wygląda już okropnie. Albo Carmageddon, nie wiem, jeden. Coś w tym stylu.
Król Sucharów pisze, ten Outcast jest prawie tak brzydki jak ostatnie Pokémony.
Wow.
To prawda, prawie. To prawda.
A tak, bo wychodzi sequel, bo to jest z tej stajni THQ Nordic, czy tam Koch, tak, coś, tak, czy tam Play on, whatever. Tam przejęli Marek i właśnie robią sequele, tak, no, starych.
Na razie po ograniu jedynki, ale tej oryginalnej jedynki, znaczy ograniu, no jestem w połowie gdzieś, to... Jestem mocno zajarany dwójką.
To nieźle.
No właśnie ciekawe, jak to zrobią w tej dwójce, bo...
No. Ale niepokoi to, że tam zabrali tą przygodówkę, dali na drugi etap, a tą akcję
bardziej
dali na przód.
Bardziej strzelankowo ma być. Tak. Zobaczymy.
Stary dziadzio pisze u nas na czacie na YouTubie. Mercenaries, słaby tryb, jak można nie dać za darmo walki na arenach i z przeciwnikami singla. W każdej części po 10 minutach mi się nudziło. Ja nie ukrywam, że mi się szybko to znudziło właśnie na 3DS-ie, wracając do Residenta, ale chyba ze względu na to, że z czasem doszedłem do tego, że jestem jednak ogromnym fanem Residenta, no gra mi się miodnie, także tutaj taki mały komentarz jeszcze ode mnie. Wszyscy się z nami witają i my się z wami witamy bardzo gorąco. Patrycja, Piotrek, Doniu, Łukasz, Diksewicz, Cino, tudzież Cinol, Szymon, Łukasz, raz jeszcze Dawid, stary dziadzio właśnie, król Sucharów, witamy was bardzo gorąco. Jak zostawicie łapkę tutaj, to będzie tam przyjemnie, może nas więcej osób zobaczy. Patryk, coś ogrywałeś?
Ogrywałem to wcześniej, ale zapomniałem o tym w ogóle wspomnieć, ale to do tego za chwilę, bo na świeżo teraz ogrywałem sobie dalej Sons of the Forest, już zdobyłem takie, no najważniejsze rzeczy tak naprawdę, mam tam gdzieś jakiś łuk kompozytowy, mam shotgun.
To ile ty godzin to już ogrywasz?
Ponad 15, no 18 jakoś tak,
to
mniej
nie
więcej.
Tak dużo.
To nie tak dużo, ale weź pod uwagę to, że to jest early access, no i tak, gra nie jest jeszcze pełna, więc no tak, na pewno tam będzie jeszcze dużo więcej zawartości. Teraz jakoś niedawno wyszedł kolejny update tam gdzieś z panelami słonecznymi i wyszła kolejna pułapka, którą możemy zastawiać na tych wszystkich ludożerców i jest to muszla napięta sprężynami, jak ktoś na nią stanie, to go wyrzuca do góry i on sobie umiera.
Ale powiedz mi tego o klimat, bo ja nigdy nie grałem w Early Accessie, nie jestem graczem PC-towym. Czy jeżeli bierzesz udział w takim Early Accessie, to masz takie wrażenie, że trochę współtworzysz tę grę, bo zostawiasz feedback, bo ogrywasz zupełnie nowe rzeczy i wracasz do tego cały czas i myślisz sobie, okej, dodali muszlę, sprawdzę, jak
no
to działa.
No i to jest właśnie kwestia Early Accessu, tak? No bo są Early Accessy, które rzeczywiście robią to dobrze i wydaje mi się, że Son of the Forest jest bardzo dobrym przykładem tego, bo gra na start już ma bardzo dużo kontentu. I tak naprawdę jest tam jeszcze w drodze naprawdę sporo rzeczy, które chcą wprowadzić i wprowadzają je właśnie w taki sposób, że rozszerzają to, co już jest, czyli na przykład dodają nowego bossa, dodają jakieś nowe broni, gdzie można je tam znaleźć, dodają jakieś rzeczy, które możemy sobie wybudować, jakieś nowe struktury i tak dalej. I właśnie zabrałem się za budowanie teraz, bo w ogóle jakoś nie podchodziłem do tego. I budowanie jest super. Mam nadzieję, że wykorzystają to jakoś w fabule i że będzie to bardziej przydatne w grze, bo na ten moment jest to taki bardziej gimmick. W sensie możemy budować, możemy nie budować, grę i tak przejdziemy i będziemy z niej się bardzo cieszyć. Tak, nie jest nam to zupełnie potrzebne do przejścia tego, co jest w tej grze. No a budowanie jest naprawdę super, naprawdę przyjemnie się to buduje i polecam każdemu gdzieś tam sobie zacząć budować taką własną bazę, bo twórcy naprawdę sporo czasu poświęcili na to i szkoda, że nie jest to w tym momencie jakoś wykorzystane w grze. No a druga gra to jest takie moje odkrycie, na które gdzieś tam trafiłem przypadkiem zupełnie, oglądając gry, które są podobne do Spore. No do spor, dokładnie, tak to można czytać.
A tak fajnie, zawsze to jest takie spore zaskoczenie, że tak czytasz.
No tak, spore. To jest gra z 2008 roku, więc tak, wtedy tak można było czytać. Tak, tak, to są te czasy.
Nie znaliśmy angielskiego.
Dokładnie, wtedy angielskiego jeszcze w Polsce nie było.
Nie wynaleziono jeszcze angielskiego. Nie,
tak,
nie,
dopiero nie. Tak jakoś 2010 mniej więcej czytał dopiero. Tak.
Dokładnie.
I jest to gra Adapt, czyli jest to gra, która skupia się tak jakby... Jak ktoś gra w spor, to była ta faza stwora, w której wychodziliśmy tak jakby z wody i tworzyliśmy swojego tam jakiegoś stworka, tak? I był tam edytor i tym stworem się chodziło, można było tam zagryzać inne stworzenia, można było się z nimi dogadywać, można było w ogóle całkowicie omijać je. No i generalnie gra się sprowadza do tego, żeby przeżyć, tak? I dojść do tego ostatniego etapu. I to jest zrobione dokładnie na tym samym etapie, aczkolwiek jest rozbudowane o masę elementów. Problem jest tylko taki, że gra nawet nie jest jeszcze we wczesnym dostępie i jest to tylko do pobrania demo, więc no jest to, widać, że to jest demo.
Przypomnij tytuł, proszę.
Adapt.
Adapt.
Tak.
Okej.
I jest tam naprawdę masę rzeczy, które możemy dodać do naszego stwora i widzę, że twórcy kładą nacisk nie tylko na tworzenie tych stworów, ale rzeczy, które na nie wrzucamy, mają tam różne efekty. Możemy zrobić mięsożerce, ale możemy zrobić mięsożerce, który je na przykład owady, albo możemy zrobić roślinożerce, który je tylko wodorosty, bo w przeciwieństwie do spor możemy tutaj tworzyć organizmy, które pływają pod wodą. I z tego, co rozumiem, będą twórcy dążyć do tego, żeby były tylko latające stworzenia, tak? Żeby na przykład skrzydła nie były tylko do tego, żeby przemieszczać się gdzieś, tak jak to miało miejsce w spor, ale żeby rzeczywiście życie organizmu, które posiada te skrzydła, było gdzieś tam oparte na lataniu, tak? I tutaj właśnie mamy, widać to też na wodzie, tak? No bo wodę jest dużo łatwiej zrobić i mamy już po prostu zamiast kończyn płetwy po prostu do przyczepienia i te organizmy mogą się po tym lądzie poruszać. Aczkolwiek sam gameplay no jest dość mocno okrojony, tak? Rozgrywka jest na bardzo niskim poziomie. Jest tylko zrobiona po to, żeby można było sobie odpalić tą grę i zobaczyć, jak ten organizm się porusza.
Ale bo z tego, co patrzę na Steamie, to dopiero jest demo.
Tak, to jest demo.
Bo tak się dziwię, nie ma zero recenzji, o co chodzi, co z niszą w ogóle znalazłeś. To
dokładnie, jest darmowe, więc każdy może sprawdzić, jeżeli jest
Adapt,
ciekawy.
Przypominamy.
Tak, jeżeli jest ciekawy i brakuje mu gier, no bo nie ma dużo gier właśnie typu spor, a szczególnie gier właśnie w tej fazy stwora, która była moim zdaniem najlepsza w tej grze i której mogli zrobić tam więcej, niestety skupili się na innych aspektach, zamiast skupić się na tym. No i tutaj właśnie skupiają się tylko na tym, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, komuś brakuje takich gier jak spor, to jak najbardziej może sobie dodać tą grę do listy życzeń na Steamie, może sobie odpalić demo, zobaczyć, co tam jest. Ostatni patch był w marcu. Więc gra gdzieś tam jakoś jest rozwijana, powoli, bo 2000, widzę tutaj 21, gdzieś tam wyszło to demo, aczkolwiek no wychodzą cały czas te update'y i te update'y coś tam dodają, więc no trzymam kciuki, że to ujrzy światło dzienne, bo gra, jeżeli chodzi o mechaniki, które są tam zastosowane i które mają być domyślnie w grze, i sama grafika, bardzo mi odpowiadają, bardzo mi podchodzą i naprawdę mocno trzymam kciuki, że to w końcu wyjdzie i będziemy mieli nowe spor, tylko że lepsze.
O, trzymam kciuki, żeby to się rzeczywiście udało, także proszę bardzo, jak dużo kontentu dzisiaj mamy dla was. Mamy dla was także oczywiście newsshota, znaczy to nie jest oczywiste, bo nie było go przez jakiś czas, ale tym razem już Anika chyba po obronie jest, obroniła pracę, więc gratulujemy. Znaczy mam nadzieję, że już jest po obronie. Anika napisała newsshota i o nim dzisiaj opowiemy.
I tego gratulujemy przynajmniej.
Tak jest. Nie wiem, czy wiecie, można już pobierać, preinstalować na swoich konsolach Ghostwire Tokyo, które jutro pojawi się na Xboxie w ramach Game Passa. Już mamy też tę grę zainstalowaną. Oprócz faktu, że mamy nowy tryb gry, nowe obszary do odkrycia, poszerzone przerywniki fabularne, usprawnieniem mechanizmów rozgrywki, to wszystko wchodzi też za darmo, jeżeli macie Ghostwire Tokyo na PS5. W ogóle też chyba ma być w jednym z abonamentów na PS5, a także i na PC. A także Pajęcza Nić, czyli taka kompletna, totalnie kompletna wersja tej gry. I to już od jutra. Warto mieć oko na ten tytuł.
Tak, z jakąś nową tą fabułką, mini z questami. To ma być to, ale z pająkiem, więc...
To ty nie możesz. Arachnofobia level 100.
Ciekaw jestem waszej, jeżeli spróbujecie, na przykład Paweł, jeżeli ty spróbujesz tego, czy ciekaw jestem twojej opinii na temat tej gry, bo ona była taka, jak szybko nie ludzie zapomnieli, nie? Nie była taka zła.
Tak, bo ona już rok ma.
Mi się całkiem podobała właśnie.
Ale też taka ciekawa informacja tu z Microsoftu do nas przyszła, że będą nowe kolorystyki kontrolera Xbox Elite Series 2 Core. Wow. Można się pomylić już w tych Xboxowych padach, ale rzeczywiście po dołączeniu wariantu Elite Series 2 do platformy Xbox Design Lab będzie można wybrać sobie swoją paletę kolorów. 16 głównych barw w ramach górnej i dolnej części obudowy, 12 kolorów dla przycisków A, B, X, Y, 17 różnych akcentów dla łopatek i krzyżaka, a także 25 opcji kolorystycznych dla pozostałych elementów kontrolera. Bawiliście się tym labem kiedykolwiek? Jakie tam można czadowe kontrolery po prostu zrobić? To jest tak, że macie jakieś odcienie metaliczne, matowe, zwykłe, niezwykłe i rzeczywiście dostosowanie sobie kontrolera, żeby nie był tylko biały albo czarny, jest fajnym gimmickiem i żałuję, że na przykład Nintendo nie pokusiło się o to, że w swoich tych takich, ja to nazywam piesek cały czas, czyli ten taki do wkładania Joy-Conów, co jest zawsze w podstawce, nie? On jest zawsze czarny. Konsola jest w różnej edycji, ale ta taka rzecz do wkładania, co wygląda jak pudelek, jest zawsze czarny. Żałuję tego strasznie, bo można by było rzeczywiście...
No bo taniej tak robić.
No robią... pewnie tak, ale oni tak by to sprzedali, gdyby, wiesz, no. dokładali do edycji kolekcjonerskiej i brali dodatkowo 100 zł, za to ludzie by to po prostu kupowali. No i właśnie, jeszcze będzie nowe portfolio kontrolerów Elite Series 2 i będzie to Elite Series 2 Core w wersji premium, ale także będzie ta wersja Core w wersji takiej podstawowej bez łopatek i tam będą dwa kolory, niebieski i czerwony. Czerwony wygląda tak.
Wow.
Od razu pokażemy. A!
Tak właśnie wygląda.
Tak wygląda.
Tak brzmi. Tak właśnie brzmi czerwony.
Tak, brzmi? Tak. Jak gracie w FIFA, to on brzmi właśnie w taki sposób. Także tutaj
tak jest. No okay, ładny, ładny kolorek. To, no.
Muszę go podnieść, poczekaj.
Taki czerwony, ale taki nie rażący, chciałem powiedzieć,
oczowalny.
Nie rażący w oczy. Nie rażący, tak, dokładnie. Więc przyjemny, marchewkowy taki troszeczkę można powiedzieć.
Wypadł mi ze środka, ale wszystko jest na swoim miejscu. Nie mogę chłopakom teraz pokazać, bo będziemy zaraz nagrywać filmik, jak oni reagują na tego pada, bo...
Okej.
Okay. Bo jest niezwykły, dość, i szybko wypada mi z głowy.
To ja nie mogę być na tym filmiku, bo moje reakcje na pada mogą być... Mniej entuzjastyczny niż moje normalne reakcje na rzeczy.
Zobaczę, czy się nie popsuł, ja to muszę odesłać, przyjacielu.
Także pudełko 1/10, bo nie trzyma się ręki.
Czekaj. Tak jest, tak jest.
Ale jeszcze nie wiemy.
Podpowiem, czekaj, tu, żeby chłopaki, żeby nie widzieli, ale wam pokażę. O, weź na drugą kamerę, panie Bartku, na tą kamerę, co pokazuje tak. Ono tak o wygląda.
Na pewno się utrzyma w środku.
Utrzyma. Właśnie to jest ciekawe, że on ma tam magnetyczne elementy i słuchajcie, nic z tych magnetycznych elementów nie wypadło. Mocne są.
Czyli crash test.
Crash test
zrobiony. Bardzo fajnie.
O tu pokażę wam tylko, że to się wszystko tak wyjmuje, nie? I to można tak... I nic nie wypadło. Czyli mocny magnes.
A to się normalnie wyjmuje, tak? To część?
Tak, mocny magnes. Dobra, nic więcej nie pokazuję. Powiem tylko, że będziemy zaraz właśnie nagrywać na TikToka kolejne materiały. Robimy chwilę przerwy, żeby pogadać troszeczkę o grze Cereza...
Żeby posprzątać części.
I stara bajoneta, znaczy nowa bajoneta, ale taka młoda bajoneta. Także wiecie, o co chodzi, zostańcie ze mną. I z kolegami moimi, bo mili są.
Gramy na maksa. Gramy na maksa.
Im gramy na maksa, witamy Mateusza Widuta. Cześć.
Cześć.
Będziesz mówić troszeczkę o plusie, proszę?
Mogę.
Bardzo proszę, bo jestem ciekaw, o czym nagrywaliście przed chwilą, bo każdy plus to jest nowa niespodzianka i przygoda.
Między innymi o tym, że Crytek się pyta graczy, czy chcieliby Rise Son of Rome 2.
O.
A to już od kilku lat takie plotki się pojawiają, że mogą nad tym pracować, ale tak oficjalnie nad czym pracują, to nad Crysisem 4, który został rok temu zapowiedziany.
Crysis 4?
Tak.
Ja się cieszę, że żaden Polak nie tłumaczył, tak jak wiecie, Dirty Dancing, wirujący seks, że Rise Son of Rome nie został przetłumaczony na przykład na ryż, cygańscy synowie. To by było idealne po prostu. Więc...
Człowiek uderzenie.
Człowiek uderzenie. Jeszcze widziałem Wiki Daiwo, czyli gnaj koniku kopytniku. No nieważne. Wracamy do Crysis 4.
Tak.
I o tym mówiliście. Będziecie
o
mówić.
O tym mówiliśmy. Mhm. Tak więc zapraszamy wszystkich do odsłuchu już jutro o 20 na naszym kanale, na którym zresztą pewnie i teraz oglądacie tą audycję. Mówiliśmy też o newsie, który nie jest taki super nowy, no bo porozmawialiśmy o Kroniki Myrtany 2.0, czyli 1 kwietnia team odpowiedzialny za tego moda zapowiedział jakby taką wersję kompletną.
1 kwietnia.
1 kwietnia i wydawało się, że to chodzi prima aprilis i tak. Te sprawy. Tam też była informacja, że w ogóle ten mod zmierza na Switcha. I jakby z tych rzeczy śmiesznych to było tylko właśnie ten element Switcha, a to wszystko się jednak potwierdziło i faktycznie wersję 2.0 taką kompletną otrzymamy kiedyś, wkrótce, po prostu jest podane, że kiedy skończymy, wtedy będzie. Tak więc o takich dwóch rzeczach rozmawialiśmy. No i jeden z najważniejszych chyba newsów ostatnich dni, czyli EA Sports FC.
FC
tak
okay.
Się trochę zastanawialiśmy, jak to skrócić, no bo prędzej czy później przecież FIFA, a FIFA to jest organizacja piłkarska, również pracuje nad swoją grą, która będzie się nazywała FIFA. A ta FIFA, którą słuchacze dobrzy nasi znacie od wielu lat, już nie nazywa się FIFA, tylko EA Sports FC. No i też zapowiedziano po prostu, że w najbliższych 100 najważniejszych meczach na świecie logotyp i marka się pojawi. Zaprezentowano logo, które odnosi się do, nie wiem czy to jest w newsshocie, o którym za chwilę, ale zaprezentowali logo, które odnosi się do znacznika gracza i że to jest takie, wiesz, łączy wszystkie poprzednie tytuły Electronic Arts sportowe. I co? I oczywiście będą te wszystkie ligi, które znamy, najważniejsze, Mistrzostwa Świata i tak dalej, więc to nie jest zagrożone. Aczkolwiek jest strona internetowa, w której można dołączyć do klubu EA Sports FC, żeby dowiedzieć się więcej w lipcu, albo lupcu, tak jak zostało to przetłumaczone.
Lupiec.
Tak więc jest strasznie dużo błędów, ale wydaje mi się, że błędem nie jest na pewno stwierdzenie, które pada tam, że EA FC to jest platforma. Więc pytanie, czy to nie będzie tak, że EA FC będzie jedno i tyle, a co roku na przykład będziemy dostawali nowego Season Passa z sezonem nadchodzącym. Już więcej nie będziemy kupować kolejnej a la FIFA, tylko to będzie faktycznie taka platforma, w której na bieżąco jest wszystko
to może być ciekawe.
Aktualizowane. Gra, wydaje się, niektóre plotki wskazują, że może być w ogóle free to play, tak? A wow. Będziemy tylko płacić za jakieś elementy, czy też po prostu wchodzić w ten Ultimate Team, no i uprawiać tak naprawdę praktycznie hazard, ale otwierać paczki, kupować
to, że,
piłkarzy i tak dalej.
Pojawiła się tylko konkurencja i nagle okazuje się, że FIFA będzie free to play i będzie dostawała łatki.
Znaczy nie wiemy, zakładamy, nie?
Ej, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie tych ludzi smutnych, biednych, którzy pójdą do sklepu po FIFA i nagle mama powie do syna, ale synku, to jest na komórki. Czemu ty chcesz FIFA? No, ja chcę FIFA jak co roku, na PlayStation, albo Xboxa, ale to wyszło tylko na komórki, bo to FIFA robiło, ale Electronic Arts już tego nie robi, powie mu mama. No i będą bardzo zawiedzeni. Nie spodziewam
dobrze,
się...
jakby się taka mama w ogóle trafiła, tak. Bo sądzę, że jednak będzie więcej mam, które po prostu kupią kolejną FIFA.
Ja się spodziewam.
Później gracze dostaną... Nie, o to mi chodziło.
Nie, to będzie dużo przekleństw na zasadzie, co to jest? Co to jest po prostu? Także tego się spodziewam.
Pytanie też, kto robi tą FIFA, tak? A może okaże się, że Konami, które ostatnio buduje zespoły kolejne, tak może. Naprawdę Pro Evolution Soccer będzie FIFA.
No ale wiesz, nie da się już zastąpić, bo FIFA to był progres. Rozumiesz. I po FIFA 23, ja rozumiem, ale dobra, może inaczej, poczekaj Patryk. FIFA to była droga, o.
Tak.
I nie chodzi mi, że FIFA była droga, tylko to była droga.
Czasem
jak,
też pewnie.
Jak FIFA jest już na przystanku pod tytułem FIFA 23 i FIFA 24 będzie z powrotem Pro Evolution Soccer z 2015 roku, no to halo, ktoś tutaj...
A Pro Evolution Soccer było free to play.
No właśnie.
Po prostu...
Nie, to się nie może
mózg
udać.
Mózg rozwalony, jak niektórzy mówią.
Rozgniewany.
Chociaż no jakby Electronic Arts ma problem, tak? Jakby jak zachęcić graczy, jeśli jeszcze w świadomości to nie powstało. Electronic Arts, że dałem eSport FC, nie?
O tym na plusie, już więcej nie mów, bo za dużo...
A o tym nie mówiliśmy. Ja tylko się zastanawiam po prostu, może to free to play to jest sposób na to, żeby zachęcić wszystkich graczy. No jest za darmo, zagram i dopiero wtedy od nich pieniądze wyciągać. No bo jak inaczej zbudować markę, która jest warta, była, jest nadal, czy jakkolwiek to nazwiemy, miliardy dolarów, a teraz jej nagle nie ma, nie? Chociaż co to w środku, to jest to samo. Więc no, mają problem, ale już widziałem, że i Nintendo, Microsoft i Sony na profilach swoich ustawiało logo i FC. Nawet Lech Poznań wstawił.
No właśnie wiem. A oni nie mogli zrobić tak, jak Kombi zrobiło, że dodać jedno A na koniec. Kombi zrobiło tak, że jedno I dodali, to jest Kombi przez jedno i Kombi przez dwa I. Jest nie Depeche Mode, tylko jakąś Demono, dwa zespoły chyba są.
Tak.
Jest D-Bomb i coś tam Bomb. Są takie zespoły, które się pokłóciły ze sobą.
Wydaje mi się, że jednak FIFA ma trochę więcej pieniędzy. I jednak by sobie poradziła nawet z FIFA przez dwa.
Przez dwa i FIFA. No dobrze, to w takim razie dajcie znać, co wy sądzicie na
takie
temat tego wszystkiego.
Były.
Czy będziecie...
I będą jutro.
FIFA 24, bardzo ładna nazwa. FIFA 24. To może być to. Ciekawe, czy ta gra od EA Sports FC będzie miała numerek, że 24, tak swoją drogą.
Jeśli to nie będzie, jeśli to nie będzie gra kolejna, a tylko platforma, to nie będzie miała, nie? Tylko będziesz kupował numerek z Season Passa, czy jakkolwiek to wymyślą.
Ja bym zrobił, mimo wszystko. Żeby ludzie się nie mylili i tak się będą mylić. Tak jak z Xboxem Series. Dobrze, czas na news od panie i panowie. Anika dla nas go przygotowała. Dzięki Anika, pozdrawiamy. Koniec nadziei na Alice Asylum. Electronic Arts, firma posiadająca obecnie prawa do marki, uznała, że produkcja nie jest dla nich opłacalna. Sprzedaż lub udzielenie licencji na markę Alice również nie wchodzi w grę. Prace nad Alice Asylum trwały od 2011 roku. Od tego czasu minęło 12 lat. American McGee, twórca poprzednich gier spod marki Alice, znalazł nawet chętnego do współpracy dewelopera, lecz projekt stanął w miejscu ze względu na odmowę Electronic Arts w kwestii udzielenia licencji. A dzięki wsparciu graczy McGee miał już między innymi stworzone grafiki koncepcyjne i scenariusz, to jednak nie przekonało EA i po kolejnej odmowie McGee oficjalnie oświadczył, że definitywnie odchodzi z branży gier.
Znaczy, bo to tak wygląda troszkę w tym newsie, jakby McGee miał już jakąś tam umowę z EA i tak dalej podpisaną, a to tak naprawdę McGee pracował sobie jakoś tam osobno i w pewnym momencie po prostu poszedł do EA z tak zwaną Biblią Alicji Asylum i miał nadzieję, że dostanie licencję, albo że udzielą mu jakieś studia, czy tam pozwolą to wykonać. Nie pozwolili. No trochę szkoda, bo jednak to jest seria, która miała szansę jakoś się rozwinąć, tym bardziej, że Asylum miał być prequelo sequelem, który dział się przed pierwszą, ale i też po drugiej Alicji.
Pre-sequel.
Pre-sequel.
Jak Borderlands.
Mieliśmy coś takiego, no.
Było tak,
tak. Tak.
Pre-sequel.
No i no z jednej strony troszkę się dziwię, że to tak późno, na późnym etapie dostał odmowę, a jakoś EA szybciej nie zareagowało, no bo kto robi grę, nim dostanie do niej jakieś prawa? Bardzo dużo powiedzmy takich twórców, którzy nie mają praw do poprzednich swoich marek, no to po prostu robią jakichś duchowych następców, jak kto to był? Miyazaki tworzył?
Może tak, ale wydaje mi się, że tutaj jest to tak jakby bardzo dumnie powiedziane, że oni robili grę od tych 10 lat. No, nie robili żadnej gry, też. Tylko po prostu American Magi siedział w wolnej chwili, robił jakiś pomysł, poszedł z tym pomysłem gotowym i oni powiedzieli, i tutaj też mówiliśmy o tym na podcaście, że oni nie widzą tutaj potencjału na to, żeby na tym zarobić, więc sorry, ale nie. A on też nie ma praw do nazwy ani marki. Więc wymyślił coś, ale nie jest tak naprawdę właścicielem tego, więc
to jak
on to udostępnił wszystko za darmo, jasne. Więc każdy, kto chce, może sobie pobrać i stworzyć nielegalną grę American Magi Asylum. Ale też powiedział, że jeśli ktoś umie gadać z Electronic Arts, to fajnie by było, jakby pogadał i może mu pozwolą. I on wtedy się zgadza na to, żeby ten cały jego scenariusz i wszystko wykorzystać.
To może powiedział, że okej? Bo ja słyszałem, że nawet jeżeli będzie powstawać trzecia Alicja, to było w tym oryginalnym wpisie na Patreonie, to, że nawet jeżeli powstaje trzecia Alicja, to on nie będzie miał z tym nic do czynienia i nie chce mieć
z tym. Może niech pogada z ziomkami z FIFA, oni umieją z elektroniką.
Ja domyślam się, że ten post w ogóle pisał bardzo, powiedzmy, w emocjach, że no, padły tam takie, powiedzmy, dosyć kategoryczne stwierdzenia.
To więcej w takim razie na GNM Plusie już jutro. Jabłko i para nie idą w parze, czyli koniec Steama na Macach. 1 września zakończy się wsparcie na urządzeniach marki Apple, oferujących albo operujących na systemach macOS w wersjach 10.11 El Capitan oraz 10.12 Sierra. W przypadku obu wersji od kilku lat nie są wydawane aktualizacje zabezpieczeń, jak tłumaczy Valve w oficjalnym poście. Komputery z tymi systemami operacyjnymi, gdy są podłączone do internetu, są podatne na nowe złośliwe oprogramowanie i inne eksploity, które nie zostaną załatane. To złośliwe oprogramowanie może spowodować, że komputer Steam i gry będą działać słabo lub ulegną awarii, ale co oni są mili, że tak dbają, nie? Żeby nie uległ twój komputer awarii, to nie.
Znaczy, ale to tak jakbyś powiedział, nie będzie aktualizacji Steama na Windowsa XP.
No spoko, spoko, rozumiem.
No to są stare po prostu systemy Maca i cudowe. I
trudno, trzeba kupić nowe. Jeżeli chcecie ratować naszą planetę, to musicie odpalić tę grę. Terra Nil to złożona przyrodnicza gra strategiczna o przekształcaniu jałowych pustkowi w bujny, zrównoważony ekosystem. Coś dla ciebie, panie Patryku, ty lubisz takie gry. Terra Nil. Zamiast wznosić wielkie budowle na pustych polach, celem jest przywrócenie terenów zanieczyszczonych przez ludzi do stanu naturalnego, by zwierzęta mogły tu z powrotem zamieszkać. Twórcy, czyli studio Free Lives, ogłosiło, że przekaże 8% przychodów ze sprzedaży gry na Steamie na rzecz organizacji Endangered Wildlife Trust, zajmującej się ochroną przyrody w RPA. Gra jest dostępna także w ramach Netflix Games na urządzeniach systemu Android, jakby ktoś chciał. A i mamy nowy sezon w Overwatchu 2. 4. sezon w darmowej strzelance od Blizzarda startuje dzisiaj, bo 11 kwietnia. A co nowego dostaną gracze? Nowy bohater wsparcia, życiodawca, nowy tryb Startwatch od 9 do 22 maja. Mapa społeczności Talantis dostępna od 25 kwietnia do 1 maja. Wyzwania bohaterów, nowe przedmioty kosmetyczne. Pride Month od 1 czerwca, czyli prawdopodobnie przedmioty kosmetyczne w motywie tęczy. W necie znajdziecie sobie oczywiście zapowiedź. A my w tym momencie przechodzimy do... Jeszcze pytania do ciebie, Mateuszu. Ogrywałeś coś ciekawego przez ostatnie dni, tygodnie, święta były?
Dokończyłem Star Wars Jedi Upadły Zakon.
Upadł zakon.
Dlatego, że zbliża się bardzo szybko 28 kwietnia premiera Ocalałego, czyli kolejnej części. Bo byłem w domu na świętach i sobie przypomniałem, że takie coś leży u mnie na dysku.
Uncharted z mieczem świetlnym, nie?
Tak, ale o dziwo super to w ogóle działa na moim komputerze, który ma chyba 6 lat, ale na wysokich ustawieniach. No dobra, gra też ma 4, nie? Ale nadal jakby graficznie ona nie odstaje od tych produkcji, które teraz wychodzą.
A czemu na Xboxie nie grałeś? Albo chciałeś kontynuować grę?
Nie wiem, chyba dostaliśmy... Nie, czekaj. Dostaliśmy tą grę do recenzji na PC-cie pierwotnie i tam w nią grałem, tylko na samym końcu przy jednym z bossów się zaciąłem, więc... Wpadłem na niesamowity pomysł.
Jakiś
obniżyłem
to?
Poziom trudności i skończyłem grę na święta.
Tak powinno się w szkole robić.
Tak się robi.
No dobrze, to w takim razie my przechodzimy do recenzji. Bayonetta Origins, Ereza and the Lost Demon. Już teraz gramy na maksa.
Gramy na maksa.
Nie ma tak jak dobra gra przygotowana, prawda, panie Mateuszu? Prawda.
Prawda, prawda, prawda.
No i właśnie Bayonetta and the Lost Demon to jest, znaczy Cereza and the Lost Demon, Bayonetta Origins, tak nazywa się ta gra. To jest właśnie przykład takiej gry, gdzie demo jest na tyle tragiczne, że nie chciało mi się dalej w to grać, ale kiedy złapałem za pełną wersję gry, wow, nie mogłem się oderwać. Samo demo to pierwsze chyba dwa rozdziały, 6% gry dosłownie, więc i tak nie mało.
No tak.
Ale no jednak, żeby przebrnąć przez początek, to jest takie dość żmudne i nieprzyjemne i tak naprawdę demo niestety nie pokazuje nam tego, czym jest ta gra, bo myślę, że gdyby demo pokazywało gameplay chociażby z jednego dungeonu, który jest w tej grze, to od razu byście się zakochali właśnie w tym tytule. Przypomnę jeszcze tylko, że gra pojawiła się no ponad miesiąc temu, to był bodajże 8 marca. Platinum Games robiło tę grę. Gra jest wyłącznie na konsolę Nintendo Switch i wszystkie Bayonety będą wyłącznie wychodzić na konsolę Nintendo, czy Switch, czy kolejne konsole. Właśnie. O co chodzi w tej grze? Otóż wracamy do starych czasów, kiedy Bayonetta nie była jeszcze Bayonetą, a była Cerezą, małą dziewczynką, która dopiero uczy się magii, nie do końca ogarnia jeszcze demony i jest taka dość niesforna.
No, tak typowe.
Tak, wszystko jest w takim sosie angielskiego takiego blichtru, że tak to ujmę. Tak, wiesz, tam jest taki bardzo ładny akcent angielski, który powoduje, że masz wrażenie, że obcujesz tutaj...
Z arystokracją.
Z arystokracją. Dziękuję, tego słowa szukałem cały czas, przedłużając moją wypowiedź. Dokładnie, że tutaj mamy jakieś arystokratyczne jakieś powiązania i to jest bardzo przyjemne. Od razu powiem o największym minusie, który już wspominałem przy pierwszych wrażeniach. Brak języka polskiego w tej grze jest naprawdę straszny. To nie jest poziom Resident Evil, gdzie w większości się domyślimy, przynajmniej czwórki, bo w ósemce też mieliśmy dość dużo stylizowanego języka. Tutaj wszystko jest stylizowane, więc naprawdę ciężko jest się połapać, szczególnie, że jedno to wielka, że wszystko to jest jedna wielka baśń. Co będziemy robić w tej grze? Otóż idziemy do lasu, bo mamy sen, żeby podążać za białym wilkiem, bo tylko biały wilk da nam możliwość uzyskania mocy, która nam w czymś pomoże, w czym to nie chcę wam za bardzo zdradzać. No i rzeczywiście, mimo iż nasza nauczycielka się nie zgadza, my do tego lasu idziemy, rzut izometryczny gry. No i nagle my przywołujemy demona, choć nie do końca umiemy i ten demon opanowuje jedyną maskotkę, którą mamy przy sobie. Jest to kot Cheshire. To jest właśnie ten sam kot, z którego korzystała Viola w trzeciej części Bayonety. Wszystko jest bardzo fajnie połączone. Jest to taki prequel, side quest, sidequel. No, to jest coś
jako
takiego...
prequel najbardziej chyba pasuje.
Chyba tak. Rozgrywka jest zupełnie inna niż znacie z Bayonety. To nie jest gra, która jest takim... slasherem?
Właśnie do czego byś to porównał? Czy jest w ogóle do czego porównać, czy to jest tak jakieś unikalne gameplayowo, że trudno?
Była taka gra Binary Land na Pegasusa.
Ojej.
To była gra o dwóch pingwinach, którymi sterowaliśmy jednocześnie za pomocą krzyżaka, ale tak naprawdę labirynt powodował, że jeden pingwin się zatrzymywał i wpadał w pajęczą sieć na przykład, a drugi się poruszał, wiesz.
Kojarzy koncept.
I w tym samym czasie trzeba było wejść do domków. Tu mamy coś podobnego, ponieważ prawą gałką analogową i prawą częścią Switcha, jeżeli gramy przenośnie, sterujemy naszym demonem Cheshire, a lewą częścią Switcha sterujemy Bayonetą, małą Cerezą.
Czy można grać dwie osoby w to po prostu?
W sumie dałoby radę, aczkolwiek bardziej chodzi o to, żeby wytężać komórki mózgowe.
No to bo... była taka gra od twórców A Way Out na przykład, nazywała się Brothers Tale of Two Sons. I też można było grać jeden analog, to był jeden chłopak, drugi analog, to był drugi bohater.
O właśnie, no to widzisz, to w takim razie mamy tutaj, no to jest nadal dość moim zdaniem unikatowy gameplay pod tym względem, bo nie ma dużo takich gier. Ale fajne jest też to, że my zdobywamy cały czas kolejne umiejętności, bawimy się żywiołami, które są niezbędne do tego, aby pokonać kolejne dungeony. Mamy przepiękne, nawet w tym momencie, jak oglądacie, to widzicie przepiękne wizualizacje niektóre. Switch daje radę naprawdę świetnie. Zresztą nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, dużej ilości elementów do przetwarzania, ale wszystko jest takie piękne, bajkowe, jak z książki dla dzieci, dla ośmiolatków. Wiesz, chcesz przeczytać dziecku na dobranoc ciekawą historię z nutką dreszczyku, to jest właśnie ten sposób malowania. Mamy ogromny las, który jest takim trochę hubem, trochę nie, no bo mamy też takie oddzielne właśnie te dungeony, do których będziemy sobie zaglądać i tam będziemy rozwiązywać zagadki i to już jest tak naprawdę creme de la creme, no bo z jednej strony będziemy szli jak po sznurku od miejsca A do miejsca B, potem C, potem D, zdobywając kolejne umiejętności, ale są w tym lesie takie odnogi, do których wejść chcemy. I to mi się przypomina trochę taka Zelda, bo tu chcę zajrzeć, tu chcę sprawdzić, tu chcę otworzyć kolejną skrzynkę, tu chcę zdobyć kolejne rzeczy, które będę mógł craftować, tak jak właśnie w Bayonecie. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, aż w końcu znowu dochodzę do dungeona i każdy dungeon jest trochę inny. Jest to takie z jednej strony połączenie dungeona z Breath of the Wild, Czyli mamy konkretne zadanie do wykonania, a z drugiej strony mamy takiego dungeona właśnie też z bajonety, gdzie musieliśmy pokonać przeciwników, ale według konkretnych zaleceń, czyli tylko przeciwnicy w powietrzu otrzymują obrażenia, albo jak upadniesz na ziemię, to tak było w bajonecie. Mhm. Tutaj też są takie podobne akcje. Ale słuchaj, to jest niesamowite, bo na przykład kiedy jesteśmy naszą Cerezą, to naszym kotem możemy koło zamachowe obkręcać i wtedy podnosimy kolejne platformy. Potem tym kotem chronimy ją przed jakimiś laserami czy innymi promieniami i ona musi dalej przechodzić. Czyli to tutaj właśnie to jest fenomenalne.
To brzmi bardzo pomysłowo gameplay, to mnie bardzo zachęca. Tak. Szkoda, że tylko na Switchu.
No właśnie. Bardzo pomysłowy gameplay i naprawdę gra wciąga fenomenalnie. Około 11 do 13 godzin mniej więcej może zająć główny wątek fabularny, więc zdecydowanie mamy tutaj rozgrywkę na długie godziny. Ale powiem szczerze, im dłużej grałem, tym gra była coraz bardziej satysfakcjonująca. Walka szczególnie była coraz bardziej satysfakcjonująca. Gra mi się nie przecinała, technicznych problemów nie miałem naprawdę żadnych. Nic tylko polecać. Podobało mi się też to, jak twórcy próbują grać razem z nami, to znaczy próbują cały czas wymyślać jakieś nowe rozwiązania już nowych umiejętności, które zdobywamy i umiejętności, które znamy, dzięki czemu eksploracja nie jest taka oczywista, że po prostu musimy gdzieś tam pójść, czasem musimy wykorzystać naszego demona, żeby go gdzieś wrzucić, czasem musimy coś pociągnąć, żeby przeskoczyć dalej. Naprawdę wysoko ocenię tę grę, bo Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, gdyby miała język polski, miałaby nawet 9, może z delikatnym plusikiem, ale dostanie mocną, mocną ósemkę za to, jaka jest. Jest świetna, jest piękna, jest bardzo pięknie udźwiękowiona, bardzo pomysłowa wielokrotnie. Te dungeony naprawdę sprawiają masę satysfakcji, więc jest to gra i idealna na przenośkę i bardzo dobra do tego, aby usiąść wygodnie przed dużym telewizorem i po prostu zagrywać się, wysilając umysł. Polecam bardzo serdecznie. 8 na 10 i dziękujemy Nintendo Polska za dostarczenie gry do recenzji, czyli Conquest Entertainment. Dzięki za wysłanie nam tej gry. Grało się naprawdę przyjemnie.
Na maksa.
gramy na maksa.
No i dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Tu się podgłośnie, czy się słyszę? Tak, słyszę się, okej, jest fantastycznie. Zamieniłem Pawła Typiaka, teraz ja tu siedzę. Oczywiście mówię do ludzi na YouTubie, którzy nas widzą, bo w radiu to nie wiecie, że ja tu siedzę teraz. Ale w każdym
myślałem,
razie...
Myślałem, że powiesz, że zamieniłeś Pawła Typiaka na Pawła Stachyrę.
A to też, tak, Paweł Stachyra dołączył do nas, bo opowie nam o tym, chociaż w 2020 roku zaznaczał, że nie będzie, że więc jak grał Fallout 4 zmodowanego, to znowu do tego wrócił, ale ja tylko na chwilę wspomnę, że...
Ale kłamiesz.
Ja tylko na chwilę wspomnę, że Last Epoch, o którym trochę ostatnio rozmawiałem, gram sobie dalej, dotarłem do endgame'u. To jest gra taka jak Diablo, jak nie słuchaliście tydzień temu i naprawdę jest cały czas bardzo, bardzo przyjemna i przede wszystkim nieprzytłaczająca systemem skilli, który jest nadal fajnie głęboki, rozbudowany, więc polecam na Steamie sobie możecie sprawdzić, jak to wygląda. Ale tak, Fallout 4. Dlaczego, Pawle, postanowiłeś wrócić znowu do Fallouta 4? Czy to bardziej tak, że nie masz w co grać? Albo jest tyle gier do wyboru nowych, że nie możesz się decydować, w co grasz i po prostu wracasz do gier
Bethesdy. Jakbyś wywiad ze mną chciał przeprowadzić.
No tak, to chodzi.
Nie, znaczy tak, no ja ogólnie, wiesz, jakie ja mam relacje z...
Skomplikowany jest twój związek z Bethesdą.
Tak, lubię ponarzekać tego, ale teraz na przykład od początku roku robię sobie przejażdżkę przez ich różne gry, bo już próbowałem tylko w tym roku i pod koniec poprzedniego Skyrima, próbowałem Morrowinda, próbowałem troszkę tego Daggerfalla. Fallouta 76 nawet. No i teraz jestem na kolejnym etapie, od jakiegoś czasu sobie Fallouta 4 grałem, bo znalazłem, to wygląda u mnie tak, ja nie mam jakiejś takiej zawsze podskórnej chęci, hej, zagram sobie teraz coś Bethesdy, nie? Tylko raz na jakiś czas trafia mi się jakiś filmik, w którym zobaczę jakiś mod. I sobie myślę, wow, ale cool, no i teraz muszę odpalić.
Właśnie ja tak miałem, bo na Eurogamerze pamiętam, że jeden z autorów opublikował felieton, że właśnie wrócił do Fallout 4 i że jest zupełnie inną grą i coś tam właśnie opisał, jak gra Fallout 4 z modami i tam w ogóle potem też podał całą listę chyba kilkudziesięciu modów w jakiejś parce, więc też nabrałem ochoty, ale już nawet jak mówiłem o Oblivionie na pusie kiedyś, że grałem,
tak,
to też wspominałem, że do Fallout 4 chcę wrócić, bo Fallout 4 ja grałem tylko raz. No. I tyle. I to jeszcze jak pracowałem właśnie w Eurogamerze i musiałem pisać poradnik, to było tak Więc chętnie bym pograł znowu.
Fallout 4 to ciekawe doświadczenie, jakby, bo to jest taka w miarę nowa gra, w sensie 2015, no to już prawie 10 lat niedługo będzie miała, tak? Na razie 8. Ale chodzi bardziej o to, że ty grałeś na przykład w Obliviona, czy mówi się o New Vegas, nie? To są tak jednak takie platformy trochę starsze.
No tak.
Skyrim, dzięki nowym edycjom, on jest taki też dosyć świeży, jeżeli chodzi o kompatybilność, bo te gry, one są już tak robione, żeby dało się na nich unieść 50 tysięcy modów, nie? Żeby to się wszystko nie rozpadło jakoś tam przypadkowo podczas rozgrywki. I dlatego można robić bardzo dzikie listy tych modów. No i tutaj przez ostatnie 2 lata, jakoś 3, rozwija się bardzo ten program Wabbajack oraz Nexus wprowadził swoją wersję zwaną kolekcjami. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie...
Uproszczony sposób dodawania modów do gry.
Dużej ilości modów.
Launcher dla modów.
Bo mod, żeby dodać, to dzisiaj jest też jedno kliknięcie i masz, tak?
No tak, tak.
Czasami nawet w grze masz dostępny UI takich.
No
natomiast
prawda.
Jeżeli chodzi o duże listy modów, takie, które sprawiają, że ta gra jest w ogóle zremasterowana, wygląda zupełnie inaczej i zachowuje się inaczej, to teraz też takie rzeczy istnieją, tak? I możesz po prostu wejść sobie na stronę, na Wabbajacka albo na Nexusa, klikasz sobie taką listę i ona ci sama pobiera w tle, instaluje, wszystko się ustawia. To trwa czasami 2-3 godzinki, tak? Ale bez twojego udziału, tak? To się gdzieś tam dzieje w tle.
No tak, tak.
Ty się możesz w tym czasie zajmować innymi rzeczami i potem odpalasz grę i masz po prostu nową grę, tak? Zremasterowaną czy tam jakoś odświeżoną. No i tutaj, jeżeli chodzi o moje uzależnienie od reinstalowania gier Bethesdy i modowania ich, no to bardzo źle wpłynęło na moje zdrowie, bo teraz to już nie muszę siedzieć, wiesz, nie czeka mnie 12 godzin siedzenia i grzebania w jakichś plikach, żeby skórka 4K dla ziemniaków nie gryzła się z modem, który sprawia, że możesz pstrykać palcem, natomiast
a powiedz
tego
tak,
mogę, wiesz,
powiedz tak jakby w skrócie dla ludzi, którzy, bo dużo graczy konsolowych nas słucha na przykład. I czym jakby najważniejsze różnice pomiędzy, wiesz, gołą wersją Fallout 4 bez modów, a jak sobie instalujesz taką paczkę, w którą grasz teraz, powiedzmy, modów, to czym, jakby jakie są najważniejsze, wiesz, takie różnice i dodatki
to
w takiej paczce modów?
Myślę, że bardzo łatwo możesz nawet tutaj zobaczyć, bo ja sobie wyświetliłem na ekranie. Przede wszystkim to jakby... pod każdym względem można taką grę
przemienić troszeczkę, tak? Bo z jednej strony mamy tą warstwę, powiedzmy, modów, które naprawiają grę, tak? One poprawiają błędy, bugi, stabilność, sprawiają, że taka gra, wiesz, nie wywala się w momentach, w których się powinna. I to jest wszystko dostępne na przykład na konsolach też, tak? Bo na Xboxie to jest trochę bardziej rozbudowane, na PlayStation troszkę mniej, ale w obydwu przypadkach możesz ściągać mody do pewnego tam stopnia, z menu nawet gry, tak? Po prostu masz mody.
Faktycznie, no zapomniałem tak o tym, że wprowadzili jakiś system.
Oczywiście to nie jest to, co na PC-cie, ale to jakoś tam działa i tam jest sporo tych poprawek. Zwykle to się nazywa jakoś, jest taki patch, unofficial patch, jeden duży, który jest przez społeczność uznawany za taki główny, no, i od niego są odnogi. No ale druga rzecz, to możesz właśnie tweakować swoje różne rzeczy, które ci się podobają lub nie. No ale przechodzić można do tego, że grafika, tak? Ta gra, na przykład taki Fallout 4, który był, miał taką specyficzną paletę kolorów, bardzo jaskrawą, bardzo trochę gryzącą czasami w oczy, zaczyna wyglądać tak dużo bardziej... Nie, nawet nie ponuro, bo wiadomo, ta gra nie jest ponura, więc trudno, żeby zmieniać ją w taką, ale wygląda tak bardziej naturalnie, troszkę ciekawiej, różnorodniej, jeżeli chodzi o otoczenie. No i oczywiście zmiany w gameplayu, tak? Tutaj, dlatego ja teraz jestem taki zafascynowany tą listą, którą teraz ogrywam, to się nazywa Atomic Warfare, ponieważ oni tam zidentyfikowali, troszeczkę zmienili bardzo istotne kwestie, jeżeli chodzi o rozgrywkę Fallouta, takie aspekty, które mi przeszkadzały, tak? Bo w Falloutie 4 no, masz dużo gąbek, jeżeli chodzi o przyjmowanie pocisków, tak? Wrogowie, gdzie stoisz przed nimi i walisz im w głowę z pistoletu na najwyższym poziomie trudności, powiedzmy, jakiegoś słabego, i oni potrafią tam przyjąć z 200 kul, tak? No. Albo jak nie więcej na tych najwyższych.
I to zawsze było słabe w tych grach, bo jakby... No nie było jakichś fajnych animacji trafień czy czegoś takiego w tych grach, by testy.
No tak, to takie było dosyć, znaczy były, wiesz, były te dosyć dużo tych efektów gore, które dają satysfakcję jakąś.
Troszkę tylko, tak,
że ale... co z tego, jak wcześniej pół godziny spędzasz na strzelaniu, no właśnie, do kogoś, żeby to nadeszło, tak? No i jeżeli chodzi o tą rzecz, którą oni tutaj zmienili, ci twórcy, no właśnie to nie twórcy moda, nie, tylko, znaczy twórcy moda, nie twórcy listy, a to ktoś to potem poskładał. I to, co zmienili, to to, że na przykład wrogowie ludzcy mają dużo mniejszy zakres życia, tak? Bo normalnie przeciwnicy ludzcy w Falloutie to mają tam, nie wiem, od 150 do jakichś tam 4000 czy 3000 punktów życia, więc gigantyczny ostrzał, nie? I jak trafisz jakiegoś legendarnego, no to przecież on jest niezniszczalny. A tutaj każdy humanoid jakby tego typu ma... To jest 150 do 300, powiedzmy, punktów, nie? I w ten sposób od początku do końca gry poziom trudności zostaje na podobnym poziomie, bo czujesz, że strzelasz jakby do wrogów i oni reagują podobnie, tak? Czyli nawet jeżeli masz jakiś tam zardzewiały pistolecik na 9 mm tam, tak? To i tak strzelnie komuś w głowę, zabije go, tak?
No tak, to ma sens.
Chyba, że ma jakiś tutaj metalowy wielki hełm, od którego to się odbije. I to jest też istotne, jak obrażenia są rozdawane, ale też... Gracz jest ograniczony do tego samego zakresu życia.
Też łatwo tak, zginąć.
Bardzo łatwo zginąć. Strzelanie są dzięki temu szybkie, dynamiczne, takie bardzo ryzykowne.
Ale nadal jest ten system VAT z zwalnianiem czasu?
Istnieje system VAT, tak. Oczywiście on jest taki, no musisz uważać, jak go używasz i też możesz dostawać obrażenia podczas niego. Natomiast no to jest bardziej taki trochę dodatek, bo to, co jeszcze się zmienia i na co ludzie może nie zwracają uwagi tak normalnie, ale to, że pojawiają się nowe animacje i kiedy grasz, to troszeczkę lepiej na przykład ci celować, bo bronie, te oryginalne bronie w Falloutie, one często są takie blokowate, grube,
no, tak.
I celuje się bardzo ciężko, te animacje są takie też trochę prymitywne.
No gunplay tak zwany nigdy nie był najlepszy w tych grach.
No właśnie, a chociaż czwórka i tak jest znacznie lepsza od poprzednich, no, tak, bo tak. Na przykład jak masz New Vegas czy trójkę, one są jednak bardzo archaiczne pod tym względem. I czwórka właśnie dzięki temu, że jest trochę nowsza, jest taką dobrą platformą, żeby to jeszcze zmodować. I właśnie animacje wszelakie, czy modele broni takie realistyczne, prawdziwe, tak, widzę, że czas nam leci, to wszystko bardzo zmienia twoje podejście do takiej rozgrywki. No i dzięki temu jakby, że nie stajesz się nigdy takim niszczycielem światów, to czujesz przez całą grę, że faktycznie to wyzwanie istnieje, tak?
No tak. To ma sens oczywiście, ale to jest ogólnie taka jakby zachęta troszeczkę dla ludzi, którzy może grają na PC-cie czasem, ale nie do końca jakby...
Interesują się modami, tak, że można to zrobić teraz w 5 sposób. Sekund sobie modyfikować go w całości. Wystarczy sprawdzić sobie w internecie, co to jest Wabajack, albo wejść sobie na stronę Nexusa i sprawdzić kolekcję. Dobra, musimy chyba dzisiaj kończyć, bo już 21 wybiła.
No chyba tak. Ja piękna... się zamieniłem z jednego Mateusza na drugiego.
Tak, piękna to była audycja, nie zapomnimy jej nigdy.
A jak?
Dziękujemy wszystkim.
Wspaniała audycja. I za tydzień będzie jeszcze wspanialsza, bo tak mi się wydaje, że to Dead Island 2, o którym była mowa, to chyba coś, jakiś materiał.
I zajazdy chyba będzie. Też ocalały?
Ocalały. Tak. Ocalały trochę później, tak. Za dwa tygodnie później, okay. ale też będzie. Tak więc nie działa ci mikrofon, że możesz teraz powiedzieć jeszcze raz, no.
A, to za tydzień będzie jeszcze ten Green Hell VR, także takie mam...
Proszę
mam nadzieję, pana. Że będzie recenzja, a na pewno będą wrażenia.
Tak więc warto nas słuchać i warto nas też odpalić za tydzień. Tak więc dziękujemy wam za dzisiaj. Mija godzina właśnie 21, tak więc kończymy. Z wami była ekipa Gramy na Maxa. Chyba w całości dzisiaj nawet. Zresztą to widzieliście na miniaturce. To co ja będę wam mówił? Zobaczcie, sprawdźcie i będzie gotowe.
Możecie sobie popodpisywać.
Tak jest.
Roads are the dustiest, the wind.
Gramy na Maxa.
Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20:00. Tylko w Radiu Free.